Praktycznie obsługa jak jest nastawiona, serwisant, wszystko nastawił, nie zmieniałem tego nastawiania, nie robię nic. W nocy się wyłącza, bo tak chciałem, że w nocy się wyłącza, o 6 rano się załącza znowu, także nie ma problemu, raz na dwa tygodnie wynoszę tackę popiołu, pyłu i wyczytałem nawet na internecie, że jest wskazane, żeby go pod drzewka sypać, z uwagi, że on tam nie ma żadnych chemicznych lepiszczy, tylko jest spiekany chyba pod ciśnieniem i dobry nawóz jest z tego.
Pokonaj smog. Pokonaj smog. Lubuskie, bliżej natury.
Krzysztof Bałuk, dzień dobry. Co dwa tygodnie mówimy na temat zrównoważonego rozwoju, czyli takiego rozwoju gospodarki, społeczeństwa i środowiska, by dziś żyć w odpowiednim standardzie społeczno-ekonomicznym, ale także nie ograniczać możliwości rozwoju przyszłych pokoleń. Czyli rozwój bez degradacji naturalnego środowiska i z jak najmniejszym wykorzystaniem naturalnych zasobów energetycznych. Dziś odwiedzimy dwie gminy, które zawarły porozumienia w sprawie realizacji programu Czyste Powietrze z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, gminę Nowa Sól i gminę Żagań. W gminie wiejskiej Nowa Sól był Marek Turowski.
Jest to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
Izabela Bojko, wójt gminy wiejskiej Nowa Sól.
Ten program jest prowadzony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. My natomiast jako gminy odbywamy szereg spotkań w świetlicach wiejskich z ludnością i przedstawiamy tak naprawdę, na czym ten program polega. Wnioski są skomplikowane. Przeciętny Kowalski ma trudności z wypełnieniem owego wniosku. Do tego upoważnionego mam do tego programu, do pomocy pracownika, który w sposób komplementarny pomaga takim mieszkańcom chętnym do wymiany źródeł ciepła wypełnić wniosek. W każdym razie funkcjonuje to dosyć sprawnie u nas. Ja póki co z frekwencji zainteresowanych mieszkańców jestem zadowolona. Już mamy pierwsze pokłosie i ludzi, którzy skorzystali z tego programu.
Ja wiem, ale wcześniej Państwo organizują takie spotkania konsultacyjne, żeby zapoznać ludzi z tym programem, ze szczegółami, z możliwościami, jakie daje właśnie program Czyste Powietrze, tak?
Tak jest. I one się odbywają w sposób cykliczny. Za chwilkę głos przekażę swojemu kierownikowi referatu gospodarczego, który prowadzi właśnie te spotkania z pracownikiem i on opowie o szczegółach, jak to technicznie się odbywa.
To jest duży problem dla gminy, żeby taki program prowadzić, żeby pomagać mieszkańcom. Czy to są koszty, które są ewentualnie refundowane?
To są koszty, które są refundowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. My jako gmina nie ponosimy póki co tutaj żadnych kosztów, ale jest to dosyć skomplikowane i ludzi trzeba nauczyć, krótko mówiąc, jak złożyć poprawnie i wypełnić wniosek, aby ubiegać się o dofinansowanie.
Jakie są efekty tych waszych działań i tej waszej pomocy?
Głównie to jest punkt konsultacyjno-informacyjny, który został utworzony w gminie wiejskiej.
Przemysław Fitzner, Urząd Gminy Wiejskiej Nowa Sól.
Punkt działa od czerwca 2021 roku, czyli 11 miesięcy. W tym czasie mamy około 100 konsultacji już udzielonych mieszkańcom, czyli na miejscu tak naprawdę. Oprócz tego są konsultacje telefoniczne, dosyć ogólne, ale staramy się po tych telefonicznych umawiać na takie spotkanie, ponieważ każda sprawa jest inna, każdy wniosek jest inny, inne potrzeby też mieszkańców. Wymiana źródła ciepła, wymiana stolarki okiennej, elewacja budynku, ocieplenie, to wszystko mieści się w ramach czystego powietrza. Aczkolwiek nie wszystkie materiały, nie wszystkie te rzeczy, które mieszkańcy chcą wykorzystać, spełniają te warunki. Dlatego pracownik, który jest oddelegowany do programu, pomaga wypełnić wniosek online, więc dosyć trudny. Tak? Natomiast mieszkaniec przychodzi, gromadzi dokumenty, które są potrzebne. Tutaj pomagamy wskazać, które to są dokumenty, bo mamy 3 progi dofinansowania, w zależności, w którym progu dany mieszkaniec się mieści. Wtedy wsiada pracownik razem z mieszkańcem i ten wniosek online wypełniają. Później ewentualne uzupełnienia, jeśli są, to wszystko dzieje się przy naszym udziale. Można samemu oczywiście, natomiast ta droga jest dosyć skomplikowana, zwłaszcza dla osób starszych, które tego dostępu i tych wniosków online wypełniają niewiele. Więc taka jakby jest nasza rola, dużo spotkań z mieszkańcami, nasze wieści gminne, tam jest cała informacja też, jeżeli chodzi o programy Czyste Powietrze, ulotki informacyjne, tablice ogłoszeń, w ten sposób docieramy do mieszkańców. Piątek jest tak zwanym dniem czystego powietrza u nas, bo to jest ten dzień, gdzie pracownik jest dostępny praktycznie cały dzień, natomiast w pozostałych dniach, no, po umówieniu się telefonicznym, tak, też jest do dyspozycji.
100 takich konsultacji indywidualnych z mieszkańcami i jakie są efekty tych konsultacji?
Około 25 wniosków już jest procedowanych, już są pierwsze wypłaty, tak, dokonane, rozliczone, więc no to pokazuje, że jednak te wnioski są składane dobrze, tak, więc pracownik, który tutaj wykonuje swoje zadanie, robi to raczej dobrze, tak, więc jeżeli są wypłaty, to znaczy, że wymogi wszystkie zostały spełnione, mieszkańcy mogą otrzymać to dofinansowania.
Czy najwięcej na wymianę pieców jest wniosków?
Głównie tak, chociaż też mieszkańcy, no tutaj ta stolarka okienna, cały bilans energetyczny to nie tylko źródło ciepła, ale to też i ocieplenie budynku, i dachu, i stropu, i z tego też korzystają, ale głównie to są wymiany źródła ciepła, tak.
Jakie są teraz możliwości, na jakie piece?
Do końca zeszłego roku, czy 2021, była możliwość jeszcze uzyskania dofinansowania na piece węglowe, no w tej chwili już nie. Czyli pelety, pompy ciepła, odnawialne źródła energii, to wszystko się w to wkomponowuje, natomiast już nie piece węglowe, czyli tak zwane te no, kopciuchy odchodzą do lamusa.
Na terenie gminy nie ma gazu ziemnego.
Jest gaz ziemny. Do tej pory mamy zgazyfikowane miejscowości tak jak Rudno i Lubieszów. Teraz w kolejce tak naprawdę ustawia się miejscowość Nowe Żabno. Proces projektowy przez spółkę PSG już został rozpoczęty. On zostanie zakończony w lutym 2023 roku i wówczas będziemy wiedzieć, czy tak naprawdę będzie ta inwestycja opłacalna, czy PSG wybuduje nitkę gazu w samej miejscowości. Ja nie ukrywam, że gdzieś z 2 miesiące temu odbyło się takie spotkanie z mieszkańcami Nowego Żabna dotyczące gazyfikacji tejże miejscowości i troszkę ludzie byli zniesmaczeni tym, co ujrzeli w projekcie. Ja już tutaj uspokajam, gdyż tak naprawdę główna magistrala ciągnie w głównych się drogach gminnych czy powiatowych, a te wszystkie drobne uliczki, przy których mieszkańcy mieszkają, będą dołączane tak zwanymi przyłączami, a nie główną magistralą. Także mam nadzieję, że sam proces projektowy dobiegnie końca, tak jak powiedziałam, w 2023 roku będzie już kres tego w lutym. Ta faza projektowa się zakończy, później badanie przez spółkę, czy dana inwestycja jest opłacalna i wykonalna i jeżeli spełnią się te wskaźniki, inwestycja ruszy z miejsca i tak naprawdę kolejna trzecia miejscowość będzie zgazyfikowana w naszej gminie.
No nie wiadomo jak z chętnymi do wymiany pieców na gaz będzie, bo przecież gaz drożeje i nie wiadomo skąd będziemy mieli te medium.
W zasadzie jak teraz obserwuję i ceny węgla, i ceny gazu, i ceny drewna, to panie redaktorze wychodzi na to, że niczym nie będziemy się ogrzewać, jak Eskimosi będziemy żyć w swoich domach, ale teraz oczywiście się śmieję. No zawsze jest to ale, tak? To też prezes PSG podnosił, że cena gazu faktycznie wzrosła i może być mniejsze zainteresowanie, ale na tamten czas, kiedy robiliśmy badania w tejże miejscowości, wyszło nam, że prawie 100% ludzi jest chętnych do podłączenia się i tak samo deklarowali te 2 miesiące temu, kiedy było to spotkanie w Nowym Żabnie dotyczące gazyfikacji.
A jak wygląda ta sytuacja w Rudnie i w Lubieszowie?
Tam bez problemu, tam już ta nitka od dawien dawna istnieje, także każdy potencjalny człowiek, który się buduje i chce się osiedlić w tychże miejscowościach, nie ma problemu z dostępem do gazu.
No ale mają piece gazowe? Wybierają takie źródła?
Tak, mają piece gazowe. No i też są tacy, też są tacy, którzy mają tak zwane kopciuchy, bo widać jak to się wszystko kopci, bo nam też tutaj nie ukrywam, że mieszkańcy piszą o tym, czym ludzie palą, tak? No i takie kontrole, można by powiedzieć w trybie administracyjnym, są przez nas prowadzone, ale niestety urząd ma ograniczone możliwości. Jest to ciężkie z punktu widzenia urzędu udowodnić człowiekowi, czym pali w piecu, bo musimy tak naprawdę mieć nakaz wejścia do domu i sprawdzenia, czy to jest węgiel, czy to jest odpad, czy to jest drewno, tak? Także to są trudne rzeczy do udowodnienia, tak.
Jasne, a jeszcze takie dopytanie, panie Przemku, w jakiej wysokości są dotacje?
Maksymalne w tej chwili te progi zostały zwiększone, bo do niedawna były 2 progi, czyli podstawowy rozszerzony, teraz doszedł 3. One są uwarunkowane dochodami na danego mieszkańca, ale to jest kilkadziesiąt tysięcy z całej puli, czyli te modernizacja, wymiana źródła ciepła, stolarka okienna, to jest nawet kilkadziesiąt tysięcy, niespełna 40 tysięcy można uzyskać dofinansowania.
Na jedno gospodarstwo. gospodarstwo.
Na jedno gospodarstwo, na jednego właściciela, można powiedzieć, tego obiektu. Ważną rzeczą bardzo jest też to, że do końca czerwca trzeba złożyć ankiety, tak zwane te ankiety, czym się pali, tak? To jest obligo i każdy mieszkaniec, który tego nie zrobi, może zostać ukarany, tak? Natomiast jeżeli nie złoży też ankiety, nie może się starać w programie Czyste Powietrze o dofinansowanie, ale mówię, nie składając tej ankiety, naraża się na kary też administracyjne.
Pan Andrzej Pogorzelski z Przyborowa skorzystał z programu Czyste Powietrze, no i wymienił piec centralnego ogrzewania, rozumiem. Z jakiego na jaki?
Miałem piec na opał stały, czyli węgiel, drewno, wszystko paliłem, nie? Tak zwany kopciuch. Taki był zawsze od 35 lat, tak jak długo tutaj mieszkam, nie? No i zdecydowałem się na piec na pelet już, tej piątej klasy, 15 kV, nie? I w ubiegłym roku go zamontowałem i już pierwszą zimę z nim przeżyłem.
Ile taki piec kosztuje?
Piec, sam piec, to jeszcze ja przed podwyżką się załapałem w ubiegłym roku latem, to kosztował 10800, na tyle mam fakturę.
Plus założenie, tak?
Założenie i wymiana części rur to było w granicach 5000, także w granicach 15 chyba tysięcy miałem kwotę do wniosku, nie? O dofinansowanie. Elektronicznie ten wniosek złożyłem z synem, dałem radę elektronicznie, trudno było, ale żeśmy go przepchli jakoś, zwalczyliśmy. Następnie po 2 miesiącach przyszła decyzja przyznająca kwotę 5000, nie? Dotacji. I później znowu żeśmy utknęli, bo już trzeba było w formie papierowej składać następny wniosek o płatność. To już było dość skomplikowane, no tak powiem szczerze.
To nie są proste rzeczy.
Nie. I próbowaliśmy to zrobić, no ale tam na kilku punktach utknęłem. Nie chciałem, żeby to później wszystko znowu tam utknęło w banku. I pojechałem do Kiełcza, jest tam punkt konsultacyjny.
No tak, gmina utworzyła.
Tak, gmina utworzyła i ja pojechałem do tego punktu konsultacyjnego. Pani bardzo życzliwie podeszła, pomogła mi. Co prawda byłem jej pierwszym klientem.
Umiała już to wszystko?
I uczyła się razem ze mną, ale bardzo sprawnie to poszło. Nawet ja nie wysyłałem, tylko gmina wszystko wysłała. I tam po jakimś miesiącu patrzę, na koncie jest 5000.
O, no to ekstra.
Przelali wszystko.
Zadowolony pan jest z tego pieca?
No jestem zadowolony, tylko cenę. No ceny. No, węgiel podrożał, to i pelet, nie? Pierwszy pelet kupowałem w ubiegłym roku. Na jesień po 950. Następne 2 tony, bo to 2 tony. Następne 2 tony po 1200, a ostatnie 2 tony w marcu po 1600, gdzie zostało mi z tych 2 ton jeszcze, przeszło tona mi została. Także liczę, że 5 ton muszę mieć
na sezon. Tak?
Na sezon.
Na zimę. No. A proszę powiedzieć, czy to jest trudna obsługa? Czy tak się ładuje raz na jakiś czas i koniec? I bez kłopotów?
Praktycznie obsługa, jak jest nastawione, serwisant wszystko nastawił. Nie zmieniałem tego nastawiania, nie robię nic. W nocy się wyłącza, bo tak chciałem, że w nocy się wyłącza, o 6 rano się załącza znowu. Także nie ma problemu. Raz na 2 tygodnie wynoszę tackę popiołu, pyłu i wyczytałem nawet na internecie, że jest wskazane, żeby go pod drzewka sypać, z uwagi, że on tam nie ma żadnych chemicznych lepiszczy, tylko jest spiekany chyba pod ciśnieniem i dobry nawóz jest z tego.
A to jest kwestia tylko centralnego ogrzewania, czy ciepłej wody również?
Ciepłej wody ja mam baniak też, ale mam też fotowoltaikę zainstalowaną, także ciepłą wodę załatwiam tym, nie?
Wiem, że 5 tysięcy takiej pomocy to nie jest zbyt dużo, no ale zawsze coś.
Ale
prawda?
Zawsze jest coś. No. Przykładowo już cała robocizna, demontaż starego pieca, montaż nowego pieca, to już te koszty, te 5 tysięcy to mi pokryło. A to nie jest taka prosta sprawa, bo każdy myśli, że stary piec jak wymontuje, to co, zawiezie go na złom. Nowa Sól, prawie 30-parotysięczne miasto i nie ma punktu skupu złomu, który by wystawiał specjalny kwit. A muszę mieć specjalny kwit?
Dołączyć trzeba?
Tak, oczywiście.
Do wniosku również, tak?
I dopiero wymacałem taki punkt skupu w Kożuchowie. I musiałem do Kożuchowa ten stary piec zawieźć. Tam specjalny druk, rachunek mi wypisał, że piec to. I to był jako też jeden z załączników, nie?
Do tego wniosku
właśnie. Tak, obowiązkowo.
No to troszkę tych schodów jest, prawda?
Jest, no ale jest to wszystko do zwalczenia.
Ale wie pan co, mieszkańcy naszego kraju powinni uwierzyć w to, że sami niszczą środowisko i wziąć się za to, tak jak pan się wziął.
Ja nawet widzę, jak kiedyś zawsze wychodziłem na spacer, czy z psem wychodzę gdzieś, to patrzę, jaki walił czarny dym u mnie z komina. Naprawdę czarny. Paliłem węglem i to paliłem niby węglem, niby dobrej jakości, bo brałem zawsze ten droższy węgiel. O, to aż czarno. A teraz jak wychodzę, to mam wrażenie, że się nic nie pali, coś tam, ale tak jak mgiełka. Nic nie wychodzi z komina.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze współpracuje również nie tylko z podmiotami, które zajmują się stricte ochroną środowiska, ale także ze strażakami, tak, panie prezesie?
Dokładnie tak, panie redaktorze. Wojewódzki Fundusz...
Mariusz Herbut, prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
No można powiedzieć, co ma Straż Pożarna wspólnego z ochroną środowiska? W naszej ocenie, ale też i w ocenie i społeczeństwa uważamy, że bardzo, bardzo dużo. Poczynając od palących się lasów przy suszach, idąc dalej przy wypadkach komunikacyjnych, gdzie często dochodzi właśnie do rozlania jakichś płynów eksploatacyjnych samochodów, czy to jakaś katastrofa
przy powodziach,
katastrofie jakiejś tam związanej z wypadkiem cysterny przewożącej materiały niebezpieczne, które mogą doprowadzić do skażenia środowiska. Tu właśnie wtedy pojawiają się jednostki ratowniczo-chemiczne, straży pożarnej.
Czyli zabezpieczają czy ludzi i środowisko naturalne.
Dokładnie tak. Trzeba po prostu doprowadzić do neutralizacji tych płynów eksploatacyjnych czy niebezpiecznych.
No i po kota na drzewie, prawda? To też ratują strażacy w takiej sytuacji.
Dokładnie tak. To jest też, czyli ten piesek, kot czy inne zwierzątko jest też częścią ekosystemu i stąd też właśnie Straż Pożarna w takich kwestiach również jest potrzebna i również jest potrzebna w sensie takim, że żeby też dbać o ich bezpieczeństwo, czyli powinniśmy dbać o zakup i nowego, nowoczesnego sprzętu, wyposażenia dobrej jakości, tak żeby było tyle powrotów, ile wyjazdów i można powiedzieć w pełnym komplecie tych strażaków. Stąd Wojewódzki Fundusz, łącznie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska, od kilku lat już realizuje program Ogólnopolski System Finansowania Służb Ratowniczych i on się składa z dwóch części. Pierwsza część to jest zakup średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP. Druga część to jest tak zwana, my w naszym tutaj już lokalnym żargonie mówimy, mały strażak, czyli na zakup takiego sprzętu jakby codziennego użytku podręcznego, czy to są hełmy, czy to są ubrania już te nowoczesne, czy zakup zestawu aparatu oddechowo-tlenowego, czy to jest zakup systemu łączności, czy piły, czy średniej jakieś motopompy. Do tego właśnie jest skierowany ten mały strażak, który w tym roku już jest jakby rozstrzygnięty. Właśnie to był konkurs. Pierwsze umowy w OSP Krasowiec pod Gorzowem zostały wręczone jednostkom OSP z powiatu gorzowskiego. Kwota dofinansowania z racji na bardzo duże zainteresowanie tym programem, a niestety też i ograniczonymi możliwościami finansowymi funduszu, wyniosła w roku bieżącym 12 tysięcy. Ogólnie to jest 3 miliony 600 Wojewódzki Fundusz przeznaczy na ten program dotacyjny, bo trzeba powiedzieć, że to jest forma dotacji. Poszliśmy takim kryterium, że nie odrzucamy nikogo, a złożyło się w tym roku blisko 300 jednostek OSP, czyli 298 dokładnie jednostek OSP złożyło w ramach tego konkursu, tego programu w roku bieżącym.
Wnioski,
patrząc do roku lat poprzednich, to było 251, w tym roku mamy prawie 300 na 348 jednostek, jakie są w województwie lubuskim.
Rozumiem, że oni deklarują, co chcą zakupić za te pieniądze.
Tak, oczywiście. Wniosek tak skonstruowaliśmy i ten sprzęt, czy ten drobny sprzęt, czy ochrony osobistej, on był konsultowany, uzgadniany zarówno z Komendą Wojewódzką, która ma świetne rozeznanie, co powinien być strażak wyposażony. I wniosek o dofinansowanie był tak skonstruowany, że po prostu wchodziło się, wybierało się pewną ikonkę, wychodziła lista taka rozwijana sprzętu, wybierało się konkretny, czy to hełm, czy to ubranie, wpisywało się tylko sztuk, ile jest potrzeba tego, tak żeby dopasować też do tych środków, które są udzielane przez Wojewódzki Fundusz, ale jeżeli mają jednostki własne jakieś środki, to mogą po prostu dołożyć. Także to Wojewódzki Fundusz w roku bieżącym finansuje każdej jednostce 12 tysięcy. Jeżeli jednostka ma swoje dodatkowe 5-7 tysięcy uzbierane z różnych akcji, takich charytatywnych powiedziałbym, na rzecz OSP, no to może po prostu również dołożyć do tych środków. Zawsze to jest większa pula i więcej możemy zakupić.
Powiedział pan, że w ubiegłym roku będzie kontynuowany ten program dalej?
Ten program oczywiście, jak najbardziej. Uważamy, że te lata poprzednie, niestety, w pewnym sensie no zmniejszonego, zaniechanego, gdzieś pomijanego tych jednostki OSP, staramy się obecnie nadgonić, można powiedzieć, te minione lata. Oczywiście nie da się tego zrobić w jeden rok, w dwa lata, w trzy lata. Stąd jest decyzja, że program, zarówno ten dla zakupu średnich samochodów ratowniczych, jak ten mały strażak, będzie kontynuowany. Jest w tym roku, będzie również w roku przyszłym. W tym roku w dużym strażaku mamy dofinansowanie do 11 samochodów ratowniczo-gaśniczych. I tutaj też taka jest no, na gorąco decyzja Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu, że zwiększymy dofinansowanie do tych samochodów, średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych z uwagi na to, że jednak te ceny trochę rosną i ta pula, która jest niestety na daną jednostkę po rozeznaniu już, a już wiemy, że jednostki robią rozeznanie, że jest o kilkadziesiąt tysięcy po prostu wyższa i Rada tutaj na wniosek zarządu przychyliła się pozytywnie do tego, aby już te samochody, można powiedzieć, prawie w 95% zamknięciu tej inżynierii finansowej, żeby jednak można tą kropkę nad i postawić tak, żeby były zakupione i służyły naszym mieszkańcom naszego województwa lubuskiego.
Dużo tych samochodów trafi do strażaków?
W tym roku 11 samochodów. Mówimy tutaj o samochodach dla jednostek ochotniczych straży pożarnych, bo inną kwestią jest zakup samochodów dla Państwowej Straży Pożarnej, którą też dofinansowujemy jako Wojewódzki Fundusz, ale to wszystko po prostu rozbija się o możliwości finansowe i też w pewnej kwestii zdbało się o finanse właśnie Wojewódzkiego Funduszu, bo nie problem jest rozdać w rok czy dwa lata wszystkie pieniążki, jakie Wojewódzki Fundusz, no trzeba po prostu też myśleć o przyszłości, tak żeby w przyszłości również można było finansować
te działania. Drugim takim elementem wsparcia jest edukacja ekologiczna. To również to zagadnienie było przedmiotem dyskusji na Państwa forach i Państwo zdecydowali się podpisać umowę.
Podpisaliśmy umowę z EkoPrzyszłość, która realizuje w tym zakresie gospodarki odpadowej, ale też prowadzi działania edukacyjne. Uważamy, że uważamy jako Wojewódzki Fundusz, ale nie tylko, mówię, wszystkie wojewódzkie fundusze, że musimy docierać z tą informacją już do tych najmniejszych i zaczynać od tych najmniejszych. Mieliśmy w kwietniu 7 i 12 spotkania w szkołach. Doradcy energetyczni w ramach projektu doradztwa energetycznego przeprowadzili spotkania właśnie w zakresie właśnie tej edukacji takiej ekologicznej. Spotkania zakończone konkursami, pewną zabawą, ale poprzez zabawę, poprzez właśnie takie informacje, no, docieramy do tych najmłodszych i kształtujemy pewne postawy. Tematem tych spotkań było właśnie zmniejszenie emisji zanieczyszczenia, czyli redukcja tej emisji z tych właśnie niskiej emisji, tak zwanej tych naszych kopciuchów. I to uważamy, że poprzez tych młodych mieszkańców zaczynamy dbać już o kolejne po prostu pokolenia i staramy się, żeby to młode też pokolenie, przychodząc do domu, często mówiąc mamo, tato,
ucząc tego, rodziców, tak.
Wręcz nawet ucząc rodziców, tego nie wolno, bo to są dioksyny z plastiku, tej płyty pilśniowej, czy jakiejś tam OSB też nie można, bo są są różne kleje stosowane do produkcji i to się później dostaje do atmosfery. Także poprzez takie działania, bo często się nam wydaje, jedną tylko butelkę wrzucę, jedną, ale tak, jedną ten, drugą sąsiad, kolejny sąsiad może 5 butelek spali plastikowych czy jakiegoś innego materiału i zaczyna to po prostu wszystko trafiać do atmosfery.
Te działania oczywiście będą kontynuowane, jak na razie Eko Przyszłość, czyli związek międzygminny działający w okolicach Nowej Soli, tak?
Tak,
to jest południe naszego regionu.
Dokładnie.
Ten związek dostał właśnie wsparcie.
Tutaj dodam jeszcze, że wspólnie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska w Warszawie, jak również 16 czy 15 pozostałych wojewódzkich funduszy, jesteśmy na ukończeniu, można powiedzieć, takiego ogólnopolskiego programu edukacyjnego skierowanego do jakby takiej szerszej społeczności propagującej różne formy ochrony środowiska, czy to w zakresie efektywności energetycznej budynków, czy to w zakresie odnawialnych źródeł energii. Chcemy, czy w gospodarce odpadowej, chcemy dotrzeć i kształtować pewne postawy już od że tak powiem, najmniejszych mieszkańców.
Dziękuję bardzo. Przypomnę, że naszym gościem był prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, Mariusz Herbut. Dziękuję panu bardzo.
Dziękuję bardzo.
Pokonaj smog.
O programie Czyste Powietrze w gminie wiejskiej Żagań Renata Wcisło rozmawia z wójtem gminy Leszkiem Ochrymczukiem oraz Agnieszką Chruścicką i Hanną Habiniak.
Jaka jest jakość powietrza w gminie? Czy gmina monitoruje w ogóle jakość powietrza?
Monitorujemy jakość powietrza. W Tomaszowie mamy miernik jakości powietrza. Nie jest najgorzej, tak, jeżeli chodzi o naszą gminę, aczkolwiek no, jeżeli możemy zrobić coś dla poprawy jakości tego powietrza, no to staramy się to realizować.
Bywało tak, że te normy były przekraczane, jeśli chodzi o jakość powietrza?
Tak źle jeszcze na szczęście nie jest, tak że możemy uspokoić naszych słuchaczy, że jakość powietrza w gminie wiejskiej Żagań no jest przyzwoita, a bywa, że całkiem dobra, nawet bardzo dobra.
Ale czy taki miernik, czujnik w Tomaszowie jest w stanie określić, jakie jest powietrze w Miodnicy?
Dobre pytanie. Oczywiście, że nie, ponieważ on szczytuje nam tylko w promieniu kilku kilometrów, tak, tą jakość powietrza, więc już w Miodnicy nie jest w stanie nam sprawdzić jakości tego powietrza. Myślimy w przyszłości o takim zarządzaniu tą jakością, badaniu i zarządzaniu jakością powietrza na terenie całej gminy, o takim systemie i może w przyszłości uda się zrealizować.
Nawiązałam do Miodnicy, której pan jest mieszkańcem. Jaki pan ma system ogrzewania w domu?
No ja przestawiłem się, szanowni państwo, na pompę ciepła, więc no nie wytwarzam, nie emituję żadnych spalin. No cieszę się, tak, bo w moim miejscu zamieszkania, w bezpośrednim sąsiedztwie, pozostali mieszkańcy również obrali taki kierunek i no te kopciuchy znikają. 2 lata temu skorzystałem z programu Czyste Powietrze. Wymieniliśmy źródło ciepła na wspomnianą właśnie pompę ciepła. Zamontowaliśmy również fotowoltaikę, także no, wykorzystaliśmy te możliwości i poszliśmy w tym kierunku.
Wszystko działa jak należy?
Tak, jest zadowolony. No, nie będę chyba musiał opowiadać o tym, że standard życia, komfort życia się podniósł. Świadomość tak, że nie jesteśmy już, nie trujemy, nie emitujemy, ma też znaczenie. Naprawdę ma znaczenie dla osób, które są świadome. Także w pełni świadomie oceniam sam program bardzo pozytywnie. Otrzymaliśmy dofinansowanie, nie było z tym żadnego problemu. Rozliczyliśmy. Także polecam.
Co czujecie, kiedy widzicie, co myślicie, kiedy widzicie, jadąc przez gminę zimą czy w okresie grzewczym, kiedy z komina danego domu wydobywa się ciemny dym? Jakie myśli wtedy przechodzą?
Jak pomóc mieszkańcom? W jaki sposób zachęcić ich, aby przyszli do urzędu, aby skorzystali z dofinansowania? No i myślę, że no taka napawa myśl, że szkoda tych mieszkańców, że nie mogą może niektórzy skorzystać, może niektórzy nie chcą, żeby przyjść do urzędu i tutaj raz z koleżanką opracować jakiś plan, na co można byłoby wymienić to źródło ciepła, żeby było bardziej ekologiczne, wygodne też i praktyczne.
i na które źródło ciepła nas stać.
Dokładnie.
To jak to jest z tymi źródłami ciepła? Na co możemy wymienić takiego kopciucha?
No, takiego kopciucha możemy wymienić na przykład na piec na pelet, właśnie wspomnianą tutaj przez pana wójta też pompę ciepła, innego rodzaju ogrzewanie elektryczne, że takie rodzaje ogrzewania wchodzą tutaj w grę. I gazowe też, tak. Gazowe. Akurat u nas tutaj nie ma możliwości w większości miejscowości, bo nie mamy sieci gazowej, ale też ludzie decydują się na takie rozwiązanie, że stawiają zbiorniki z gazem i podłączają sobie po prostu ogrzewanie gazowe.
A co z tymi cenami za gaz, które przeraziły tej zimy odbiorców?
Ten rok jest akurat taki trudny i właśnie przez to, że tak wszystkie ceny i tak samo i paletu, innego rodzaju pału wzrosły, dlatego też ludzie wahają się jednak nad wymianą tego źródła ciepła, no ale zachęcamy tutaj jednak też biorąc pod uwagę to, że często ludzie są już w podeszłym wieku i ciężko im chodzić z tym opałem nawet chociażby, dlatego zachęcamy, żeby ten piec już wymienili na ekologiczne źródło ciepła.
No właśnie, co z punktu widzenia mieszkańca jest najtańsze, ale najtańsze na starcie, jeśli chodzi o inwestycje, i co jest najtańsze, jeśli chodzi o użytkowanie w dłuższym okresie czasu?
To tak naprawdę nie ma jednej odpowiedzi, bo w większości mieszkańców uważają, że sam piec na pelet na przykład jest najtańszy, natomiast obawiają się jednak ceny samego peletu. Natomiast pompa ciepła na przykład w powiązaniu z fotowoltaiką jest to inwestycja, która wymaga większego wkładu finansowego na starcie, natomiast później w efekcie daje niższe koszty. Tak?
Taka pompa ciepła to jaki koszt?
Różnie. To jest między 30-60 tysięcy w zależności od tego, jaka powierzchnia domu i tak dalej.
Jakie są też warunki energooszczędne domu, to znaczy czy dom jest ocieplony, też tutaj to dofinansowanie. Tak samo można złożyć o dofinansowanie właśnie na ocieplenie budynku, na wymianę okien, na wymianę ocieplenia dachu, także to w powiązaniu daje też nam, no to jest na plus.
Na wydajność wpływa.
Tak, tak. No i też w zależności od kubatury domu, jaka to jest wielkość, tak, bo czy jakie są możliwości, czy może znajdują się źródła pod budynkiem głębinowe, które też to jest bardziej opłacalne i no bardziej korzystne, powiedziałabym, dla rachunku naszego, jeśli to są źródła właśnie pozyskiwane z ziemi, że tak powiem. No i myślę, że jednak chyba pelet wychodzi jednak korzystniej, jeśli chodzi o takie, no o start właśnie i też wygodę, nie?
Czyli taki piec na pelet, to jaki to jest mniej więcej koszt?
To też jest...
Też zależne od kubatury domu i tak w okolicach 15-20 tysięcy maksymalnie, nie? No chyba, że jest, bo teraz tak, w zależności też jaki mamy sposób ogrzewania, czy to są ogrzewanie podłogowe, czy to jest ogrzewanie na grzejniki, jaka jest możliwość techniczna zamontowania właśnie, czy pompy ciepła, czy tego pieca i to w zależności, to jest wiele tutaj furtek, nie?
Zależy kto, jaką ma potrzebę tak naprawdę, czy to tylko wymieniamy sam piec, czy również całą instalację w domu, ciepłą wodę użytkową i tak dalej, także ten cały koszt jest zależny od tego właśnie, jaki rodzaj inwestycji chcemy dokonać na naszym domu, nie?
Czyli kto nam doradzi? Kto nam może doradzić?
No my na przykład zapraszamy do Urzędu Gminy, doradzimy na pewno w tej kwestii też i finansowej, żeby polepszyć też standard i oczywiście powietrze.
A kto może nam pomóc w napisaniu takiego wniosku i złożeniu do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej?
To też my tutaj pracownicy, szczególnie ja, Agnieszka Chruścicka, pomogę jak najbardziej, zapraszam. Po uprzednim kontakcie telefonicznym to bardzo proszę, zapraszam. I pomogę we wszystkim. Na stronie internetowej również jest informacja o tym.
To jeszcze mam pytanie. Ile trwa cała procedura? Przychodzę do pani, wybieramy, decyduje się na jakieś źródło ciepła i zaczynamy pisać wniosek.
Więc tak, procedura wygląda następująco. Taka osoba, czyli beneficjent już nazywając, przychodzi do mnie. W tym samym dniu składamy wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Wypełniamy wniosek, pan czy pani podpisują, wysyłamy i czekamy 30 dni na decyzję funduszu. Fundusz w tym czasie, jeśli jest potrzeba jakiegoś uzupełnienia, to wysyła również pismo o uzupełnienie, jeśli nie, to wysyła do osoby już bezpośrednio, do beneficjenta, do podpisania na zawarcie umowy dotacyjnej. I teraz tak, jeśli chodzi o terminy, każdy beneficjent od momentu złożenia wniosku ma 30 miesięcy na wykonanie inwestycji. Natomiast jeśli nawet ma już wymieniony piec, a nie minęło pół roku od poniesienia pierwszego kosztu kwalifikowanego, czyli tak naprawdę od otrzymania faktury, to taki wniosek również może złożyć. Także tak to wygląda terminowo.
Na jaki zwrot mogę liczyć, będąc właśnie beneficjentem?
To są trzy rodzaje dofinansowania, trzy poziomy. Poziom podstawowy, podwyższony i najwyższy. W poziomie podstawowym jest to kwota około 30% poniesionych kosztów, w podwyższonym około 60% i w najwyższym około 80% dofinansowania poniesionego kosztu, tak? Czyli wszystkich kosztów z faktur.
A czy wiemy, na jakie źródła ciepła decydują się najczęściej mieszkańcy gminy Żegań?
Tak jak tutaj już uprzednio pani nadmieniła, są to różne rozwiązania, natomiast chyba jednak najczęstszą formą jest jednak instalacja na pelet, źródło ciepła na pelet, później pompa ciepła.
Mamy takie informacje, w której ze wsi na terenie gminy jest najwięcej kopciuchów. Jeszcze.
No, posiadamy takie informacje. Nie wiem, czy chcielibyśmy wymieniać nazwę tegoż sołectwa, żeby ktoś, no jak nie poczuł się troszeczkę nieswojo, bo też nie chcielibyśmy nikogo jakby swoiście naznaczać tak tym piętnem tych kopciuchów. No faktem jest, że mamy miejscowości, które przodują, jeżeli chodzi o wymianę tych źródeł ciepła, gdzie naprawdę jest całkiem dobrze, gdzie ta świadomość jest bardzo duża, wysoka wśród mieszkańców o potrzebie, wręcz o konieczności wymiany. Natomiast no, są miejscowości, gdzie idzie to troszeczkę oporniej, bym powiedział. Tak? Oczywiście zachęcamy poprzez publikacje na naszej stronie internetowej, przez jakieś media społecznościowe, na których mamy swoje konta. Też między innymi po to podpisaliśmy rok temu umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, w ramach którego w gminie u nas funkcjonuje punkt informacyjno-pomocowy, gdzie właśnie pani Agnieszka, pani Hania służą pomocą mieszkańcom, którzy nie muszą dzwonić lub jechać do Zielonej Góry. Mogą przyjść tu do gminy bliżej siebie, uzyskać informacje, wypełnić wniosek, uzyskać tą pomoc w wypełnieniu wniosku, o której była tu mowa. Więc prościej, szybciej, sprawniej, taniej mogą ubiegać się, aplikować o środki przewidziane w programach, które realizuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska.
To pochwalmy te wsie, które przodują, jak to pan powiedział, w wymianie źródeł ciepła na bardziej ekologiczne.
To może ja bardziej z doświadczenia z prowadzenia centralnej ewidencji emisyjności budynków, to przede wszystkim Stary Żagań, uważam, i pożarów. Najwięcej mają źródeł odnawialnych. Połączone to są pompy ciepła z fotowoltaiką. Też to są wsie, w których już powstają nowe budynki. Więc oni już automatycznie, że tak powiem, instalują takie źródła ciepła.
Ile osób od początku programu Czyste Powietrze tutaj w gminie Żagań wymieniło źródła ciepła?
To znaczy takiej wiedzy nie mamy, bo nie każdy do nas jako do gminy się udaje po wniosek, tak? Czyli czy o pomoc w wypełnieniu wniosku. Natomiast jeśli chodzi o same wnioski, które przechodzą też przez Urząd Gminy, to w 2020 roku było to 17 wniosków, w tym roku do tej pory było 12 wniosków.
A prawdopodobnie jest ich o wiele więcej, tak. Tylko że mieszkańcy już składają te wnioski bezpośrednio do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Tutaj przed panią notatki i wielkimi literami azbest.
Też tutaj prowadzimy projekt usuwania wyrobów zawierających azbest i do tej pory udało nam się usunąć w sumie od początku trwania projektu, czyli od 2015 roku 503 tony azbestu. To jest osobny projekt, ale też z Narodowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Nie, to jest osobny projekt, ale też z tego funduszu.
W takim razie mam azbest chcę się go pozbyć, co mam zrobić?
Przyjść do gminy i złożyć wniosek. We wszystkim tu pomożemy. Trzeba mieć też zgłoszenie do starostwa i z potwierdzeniem tego zgłoszenia przychodzi się do nas i tutaj u nas można zgłosić i my potem, jak już dostaną nam te pieniądze przyznane, to wtedy kierujemy firmę, która zajmuje się kompleksowo i ściągnięciem tego azbestu, i transportem, i utylizacją.
To ja mam jeszcze jedno pytanie. Przychodzi starsza pani. Ma 1000 złotych emerytury. Trochę więcej, powiedzmy. Mhm. Ma jakieś szanse na wymianę źródła ciepła?
No oczywiście. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska jeszcze umożliwił też branie na przykład pożyczki dla takiej osoby. Więc oprócz tego, że ta forma dotacji już będzie wysoka, czyli ta najwyższa, tak, to zostanie dla takiej osoby już bardzo mały koszt, na przykład w wysokości 20% z całego kosztu, na co może też ewentualnie wziąć pożyczkę w banku. Tak jak mówię, jak Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska też zapewnia taką możliwość. Więc też osoby na pewno, które nie mają możliwości wyłożenia gotówki, tak, bo wiąże się taka umowa dotacyjna, wiąże się z tym, że ten koszt trzeba niestety samemu na początku ponieść, natomiast jest on zwracany po okazaniu faktury. Ale jeśli ktoś wybrałby drogę właśnie przez bank, to wtedy zgłasza się do takiego banku i nie ponosi kosztu żadnego na początku. Oczywiście później zostaje do spłaty odpowiednio dobrana pożyczka.
Dziękuję pięknie. O programie Czyste Powietrze rozmawiałam z
Agnieszką Chrościcką,
Hanną Habiniak,
Leszek Ochrymczuk
z gminy wiejskiej Żagań. Dziękuję pięknie. Renata Wcisło.
Awanse na wyższe stopnie służbowe oraz wręczenie odznaczeń i wyróżnień były głównym elementem obchodów Powiatowego Dnia Strażaka we Wschowie. W czasie uroczystości poprzedzonej mszą świętą przekazano także 15 jednostkom ochotniczych straży pożarnych powiatu wschowskiego promesy Mały Strażak. Są to środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na zakup wyposażenia formacji. Relacja Marka Turowskiego.
Nie jest to za duża kwota, nie jest to też mała kwota. Na pewno będzie zakupiony jakiś sprzęt, który no jest najbardziej potrzebny.
Druh Łukasz Buczyński z Ochotniczej Straży Pożarnej Sława.
Na pewno drobny sprzęt typu węże tłoczne, pożarnicze. No na pewno takie najpotrzebniejsze rzeczy, które gdzieś tam są niezbędne nam.
Takim podstawowym naszym programem to jest program Mały Strażak, gdzie finansujemy doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnej.
Ireneusz Madej, zastępca prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
W tym roku 300 jednostek zostało wspartych tym dofinansowaniem, a na przestrzeni 3 lat wsparliśmy Ochotnicze Straże kwotą ponad 14,5 miliona złotych, jeżeli chodzi o doposażenie, i 6,5 miliona złotych na dofinansowanie zakupu średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych. Także, jak powiedział premier Morawiecki, to jest nasze dobro narodowe, o dobro trzeba dbać i Wojewódzki Fundusz dba i będzie dbał w latach następnych również.
A jeśli chodzi o tego małego strażaka, to ile tu środków jest i jak podzielone są te pieniądze?
Wszystkie jednostki, które złożyły do nas o dofinansowanie, w tym roku dostały po 12 tysięcy złotych każdy. W latach poprzednich było to 20 tysięcy. No, w tej chwili niestety musieliśmy więcej dofinansować zakup średnich samochodów, ale również dla Ochotniczych Straży Pożarnych, ale to jest ogromne wsparcie i za to wiemy, że bardzo dobrze Ochotnicze Straże realizują ten program, kupują sprzęt w porozumieniu z Komendą Wojewódzką Straży Pożarnej, także my wiemy, co kupują i wiemy, że ten sprzęt im się bardzo przyda i pomoże w bezpieczeństwie ich i tych, którym ratują życie i zdrowie.
To jest taki sprzęt drobny raczej, tak?
No drobny to jest na przykład umundurowanie, to są hełmy, to są motopompy, no różne. Tam jest wykaz sprzętu, które mogą kupić, a w tym roku jeszcze no, przekazywały Ochotnicze Straże Pożarne sprzęt dla Ukraińców i muszą wtedy uzupełnić swoje składy. Jeżeli chodzi o sprzęt, także wiemy, że to się im bardzo mocno przyda.
Dzisiaj będąc na uroczystościach powiatowych Straży Pożarnej we Wschowie.
Władysław Dajczak, wojewoda lubuski.
Oczywiście dziękowałem i tym paniom i panom strażakom z Państwowej Straży Pożarnej, ale też druhnom i druhom z oddziałów Ochotniczych Straży Pożarnej za ich te wielkie poświęcenie, służbę w tych ostatnich czasach, kiedy mamy tyle różnych zdarzeń, które zachwiały trochę poczuciem bezpieczeństwa Lubuszan. W ostatni czas to przecież pandemia koronawirusa, teraz ta barbarzyńska wojna w Ukrainie, pomoc przy dowożeniu chociażby mieszkańców do punktów szczepień, organizacja tych punktów, to byli strażacy. Teraz organizacja i pomoc przy przyjmowaniu uchodźców wojennych też są do dyspozycji. To jest ich wielka służba, wielkie poświęcenie. Dziękowałem im, dziękowałem pracownikom cywilnym, ale także ich rodzinom za wspieranie. A sprzęt nowoczesny jest niezbędny, aby wspierać ich profesjonalizm, ich działanie i im zapewnić też bezpieczeństwo.
Nie tylko mieszkańcom.
Właśnie o to chodzi. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że te pieniądze w najbliższych 3 latach w wysokości 2 miliardów złotych będą wspierały strażaków dalej nowoczesnym sprzętem.
Od 20 lat jestem prezesem naszego powiatowego oddziału ochotników, strażaków.
Andrzej Nowicki, prezes Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych we Wschowie.
I różne sytuacje pamiętam i przeżyliśmy jako strażacy. Natomiast tak dobrego okresu wyposażenie sprzęt i to najwyższej klasy nie było. I to trzeba by powiedzieć, że ostatnie lata to jest duży sukces strażaków ochotników, Państwowej Straży Pożarnej. Bardzo duże wsparcie, najnowocześniejszy sprzęt, taki, którego już nie wstydzimy się w Europie. Jesteśmy na najwyższej półce wyposażeniowej i to się dzieje w ostatnich latach.
To jest ogromne wsparcie dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.
Krzysztof Piasecki, komendant Państwowej Straży Pożarnej we Wschowie.
Jak zresztą pozostałe inne programy, których celem jest wzmocnienie parku samochodowego, sprzętu strażackiego, wychodzimy z założenia, że im lepszy sprzęt, im lepsze wyszkolenie strażaków, tym ta pomoc, która jest skierowana i adresowana do osób poszkodowanych i osób, które potrzebują pomocy, będzie jak najwyższym poziomie.
Od dawna, kiedy tylko zaczęłam swoją działalność, nawet jeszcze samorządową.
Poseł Parlamentu Europejskiego Elżbieta Rafalska.
Uważałam, że praca Państwowej Straży Pożarnej, czy to na szczeblu gminnym, czy powiatowym, czy ochotników, jest niezwykle ważna, jest niezbędna dla naszego bezpieczeństwa, ale też jest bardzo profesjonalna. Wszystkie badania pokazują, że Polacy najbardziej ufają strażakom, co jeżeli chodzi o odniesienie do służb mundurowych, różnie z tym zaufaniem ze strony Polaków bywało. Ostatnie lata są bardzo korzystne dla rozwoju i profesjonalizacji strażaków, dlatego że są rządowe projekty wspierające zakupy sprzętów, samochodów ratowniczo-gaśniczych, świetne szkolenia, projekty takie, jakie realizuje Fundusz Ochrony Środowiska, jak Mały Strażak. A więc ta współpraca jest wieloletnia, ja sobie niezwykle cenię ofiarność, ich ciężką pracę, pracę niezwykle ryzykowną, ale tak nam potrzebną, pewnie bardziej docenianą w czasach, kiedy mamy wojnę na Ukrainie, bo wiemy, że bezpieczeństwo to jest rzecz taka niezwykle krucha.
Pokonaj smog.
Na dziś to wszystko. Dziękuję za uwagę i zapraszam za 2 tygodnie o tej samej porze. Krzysztof Bałuk, do usłyszenia.
Audycję dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Za treści zawarte w audycji dofinansowanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze odpowiedzialność ponosi redakcja.